Chwała Bogu, siostry i bracia. Ja rzeczywiście, jak nawet sprawdzałem, byłem tutaj w listopadzie. Nawet nie pamiętam, co mówiłem, ale jedno mi utknęło w głowie. Wy jesteście tacy kochani. I tak sobie pomyślałem, gdzie jak gdzie, ale do Wiślaków to ja chętnie. I to niekoniecznie też dlatego, że myślę sami z siebie jesteście tak kochani, ale to dzieło Boże. To jest łaska Pana naszego. I dziękujemy Bogu za to bardzo serdecznie. Pastor, przyznam szczerze, troszkę mnie wystraszył tym swoim wstępem, kiedy powiedział, jacy bracia tutaj przede mną usługiwali, bo sobie pomyślałem, no tak, do tej pory byli fajni bracia, a teraz ja będę usługiwał i co to będzie? Co to będzie? Pewnie sobie pomyślą, no kiedyś to byli fajni bracia, a teraz różnie to bywa z usługiwaniem. Ale mam nadzieję, że wszyscy się z Panem naszym spotkamy. Że jesteśmy tutaj, że Jego obecność jest pośród nas. Jeśli pozwolicie, chciałbym dzisiaj mówić na temat radości w Duchu Świętym. I zanim będę czytał Boże Słowo, a będę czytał z paru miejsc i najpierw z listu do Koryntian, 10 rozdział, 7 wiersz i potem z listu do Rzymian. I ten fragment z listu do Rzymian będzie głównym fragmentem dzisiaj rozważanym. To pozwólcie, że kilka, może kilkanaście słów wstępu na temat radości w ogóle i na temat naszej ludzkiej natury. Bo skoro mamy mówić o radości w Duchu Świętym, skoro mamy mówić o tym, co Duch Święty w nas czyni, chce czynić, to chciałbym, żebyśmy się przez moment zastanowili nad naszą ludzką naturą. Co nas pociąga? Czego pragniemy? Co jest dla nas tak bardzo ważne? I widać to wyraźnie w dziejach Izraela na pustyni, kiedy tutaj nawiązuję do tego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian z 10 rozdziału i 7 wiersza, już nie będę się odwoływał do Starego Testamentu. Kiedy Mojżesz był na górze, kiedy Mojżesz rozmawiał z Panem, kiedy Bóg naprawdę przemawiał do niego, kiedy dotykał jego życia do tego stopnia, że dawał mu swoje prawo, a twarz Mojżesza świeciła, co robili ludzie? Co robił Boży lud? Co w tym czasie ich zajmowało? Co tak bardzo istotne dla nich było? Jest tam powiedziane, że kiedy Aaron się opiekował Bożym ludem, to co było treścią ich życia? A więc 1 Koryntian 10, rozdział 7, wiersz mówi: usiadł lud, żeby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. I niekoniecznie chciałbym, byśmy teraz się zajmowali tylko grzechem. Ale jaka jest nasza ludzka natura i czego tak naprawdę pragniemy? Kiedy nawet myślimy o radości, co nas zajmuje, co jest dla nas takie ważne? A więc po pierwsze, potrzebujemy, żeby nasze potrzeby były zaspokojone. No bo jak chcemy się najeść, chcemy się napić, chcemy, żeby te takie podstawowe potrzeby życiowe zostały zaspokojone, to jest dla nas bardzo ważne. Do tego stopnia ważne, że jak Pan Jezus kiedyś chleb rozmnożył, to od razu go chcieli królem obwołać. Prawda? Chcieli, żeby został królem ich Pan Jezus. A Pan Jezus wtedy przeszedł mimo. Nie chciał, żeby ludzie z takiego powodu obwoływali go królem, tylko dlatego, że dał im jeść. A potem jest powiedziane, że lud wstał, żeby się bawić. Bo jak jesteśmy syci, jak jesteśmy najedzeni, jak jesteśmy zaspokojeni, to o czym myślimy? O tym, żeby się zrelaksować, żeby rozrywki trochę mieć, żeby mieć trochę przyjemności. I nie dlatego, siostry i bracia, żeby zaraz powiedzieć, że to wszystko grzech i nie można tak żyć, nie można tak myśleć. Ale jest w tym esencja naszej natury. Jak jesteśmy głodni, to myślimy tylko o jedzeniu. Jak jesteśmy najedzeni, to myślimy tylko o przyjemności. Cokolwiek tą przyjemnością może być. Dla kogoś sadzenie pelargonii. Dla kogoś innego narty. Dla kogoś innego grzech. Czyż nie chcemy się cieszyć chwilą, która nam sprawia przyjemność? A więc dzisiaj, mówiąc o radości, nie będę chciał mówić o tej radości takiej typowo ludzkiej. Radości, która wynika z naszych instynktów, z pragnienia zaspokojenia potrzeb czy z ambicji ludzkich. Bo w ogóle, tak prawdę mówiąc, kto powiedział, że mamy być szczęśliwi? Mamy być święci. A kto powiedział, że mamy być szczęśliwi na tej ziemi? Przepraszam, że ja to mówię w XXI wieku. I przepraszam, że ja to mówię w ogóle w Polsce. Bo my wszyscy dążymy do tego, gdzie byśmy nie popatrzyli, na wierzących, na niewierzących, wszyscy dążą tylko do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. A kto powiedział, że mamy być szczęśliwi? Mamy być święci. Przypomina mi się jedna książka. Przepraszam, że w ogóle taką książkę przytoczę. Jest taka książka Faust Goethego. Nie wiem, czy bardzo wam doradzam, żebyście czytali, chociaż lepiej czytać nawet takie książki, niż się w telewizor gapić. Pożyteczni. Ale coś ciekawego jest w tej książce. Ta książka mówi o tym, że był pewien stary profesor, Faust się nazywał, i że diabeł przyszedł do niego i mu powiedział: a ja cię skuszę, zobaczysz, że mi oddasz swoją duszę. I zaczęli rozmawiać o tym, po czym poznać, że diabeł jest w stanie go skusić. I diabeł powiedział tak: ja cię będę wprowadzał w różne sytuacje życiowe. Różne sytuacje, które będą miały zachęcić cię do tego, że mi oddasz swoją duszę. A kiedy powiesz, słuchajcie teraz uważnie, a kiedy powiesz takie zdanie: trwaj chwilo, jesteś piękna, to znaczy, że jesteś gotowy oddać diabłu duszę. Tak się dogadali. I kiedy ten doktor Faust przez diabła był wprowadzany w różne sytuacje, już nie będę przytaczał tych różnych historii, że po drodze zniszczył życie różnych ludzi, aż przyszedł moment, kiedy diabeł go wprowadził w taką sytuację, że Faust powiedział: trwaj chwilo, jesteś piękna. I wtedy oddał swoją duszę diabłu. Mam do was pytanie, siostry i bracia. Czy są takie chwile w życiu ludzi, które są piękne i niepotrzebny jest Pan Jezus? Są setki, dziesiątki sytuacji, w których ludzie mają taki dreszcz emocji, o których chcieliby powiedzieć: trwaj chwilo, jesteś piękna, że ze względu na to są nawet gotowi oddać diabłu swoją duszę. Dlatego jeszcze raz mówię, kto powiedział, że mamy być szczęśliwi? Mamy być święci. Mamy coś w swojej naturze takiego, że lubimy przeżywać pewną radość, pewną przyjemność, albo potem też lubimy powtarzać tę przyjemność i radość. Nawet, powiem szczerze, dopatrzyłem się tego w Biblii. Może sobie przypominacie, kiedy Pan Jezus wziął trzech swoich uczniów na górę przemienienia. Zobaczyli tam Pana Jezusa, Jego szaty stały się tak białe, jakich żaden farbiarz na ziemi nie jest w stanie wybielić. Zobaczyli Eliasza, zobaczyli Mojżesza, którzy usługiwali Panu Jezusowi i rozmawiali o śmierci. I co wtedy Piotr powiedział? Pozwólcie, że inaczej to powiem. Piotr powiedział tak: trwaj chwilo, jesteś piękna. To była tak cudowna chwila. Patrzeć na przemienionego Pana Jezusa, zobaczyć Eliasza, zobaczyć Mojżesza, zobaczyć, jak Bóg przygotowuje swojego Syna do wielkiego dzieła. I co zrobił wtedy Pan Bóg? Zniknęło wszystko. W momencie, kiedy Piotr powiedział: Panie, uczyńmy tu 3 namioty, dobrze nam tu być. Zostaniemy tu na dłużej, niech ta chwila trwa. Bóg natychmiast wszystko zabiera. I co mówi? Masz być posłuszny Jezusowi. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Nie słuchajcie tego, co wam mówią wasze wrażenia, chęć do pielęgnowania pewnych przeżyć, chęć posługiwania się nawet Bogiem do tego, żebyśmy byli jak najbardziej szczęśliwi. To znaczy, tu się wzajemnie to nie wyklucza. Mamy być szczęśliwi w Bogu. Ale Bóg jak gdyby zabiera im ten cały obraz i mówi: zaraz, zaraz. Wy byście tutaj chętnie na tej górze przemienienia zostali. Wy nie tylko byście namiot tutaj pewnie wybudowali, ale i domy byście wybudowali, murowane, żeby przeżywać to cały czas. Nie. Twoim i moim życiem jest poddać się Jezusowi. Być posłusznym Jezusowi. Podporządkować Jezusowi swoje życie. Tak, aby Jezus mógł być wszystkim we wszystkim. I teraz czytajmy list do Rzymian, 14 rozdział, 17 wiersz. Bo będę chciał mówić dzisiaj na temat radości w Duchu Świętym. Nie na temat wszystkiego, co w tym wierszu jest, ale na temat radości w Duchu Świętym. I moje zwiastowanie będzie proste, siostry i bracia. Mam nadzieję. A więc Słowo Boże powiada tak. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. W tym fragmencie jest raczej mowa o Królestwie Bożym, a nie o człowieku. O tym, czym jest Królestwo Boże i w czym możemy poznać Jego istotę. Ale z drugiej strony Królestwo Boże jest dostrzegane w człowieku. Ktoś, kto jest niewierzący, ktoś, kto nie jest dzieckiem Bożym, gdzie może szukać Królestwa Bożego? Gdzie może szukać znaków Królestwa Bożego? Siostry i bracia, w Tobie i we mnie. Ciekawe jest zestawienie. Dlaczego apostoł Paweł mówi: Królestwo Boże to nie pokarm i nie napój? Ja wam powiem dlaczego. Bo my byśmy chcieli Królestwo Boże spożytkować dla siebie. Jakże często chcielibyśmy, żeby Królestwo Boże to było coś, co działa dla nas. Sprawa jest odwrotna. To my działamy dla Bożego Królestwa. To Duch Święty bierze twoje i moje życie i chce to życie użyć na chwałę Bożego Królestwa, dla pożytku Bożego Królestwa. To Duch Święty przychodzi do nas. Tak, oczywiście. Przecież Duch Święty nie przychodzi po to, żeby to nasze życie rozwalić, ale żeby wziąć nas i użyć na chwałę Jezusa. Użyć na chwałę naszego Pana. Bo co mam wybierać, jeśli chodzi o Królestwo Boże? Pokarm i napój? Czy od Królestwa Bożego mam oczekiwać pokarmu, napoju? Czy od Królestwa Bożego mam oczekiwać tych rzeczy, które są dziełem Bożym we mnie? Muszę przyznać, że wielu chrześcijan dzisiaj wybiera między pokarmem, napojem, a dziełem Ducha Świętego w ich życiu. Ja oczywiście jestem bardzo daleki od krytykowania i nie chcę się nawet żalić, że ten świat teraz taki zły jest. Ale tak sobie myślę, ostatnio do mnie docierają sygnały, nawet wierzący rodzice mówią swoim dzieciom, żeby nie szli do szkoły biblijnej, żeby nie zostawali pastorami, bo bieda będzie, bo będą cierpieć biedę. Od ilu wierzących rodziców słyszałem opinię, żeby ich dzieci nie szły do szkoły biblijnej, no bo co będą jeść? No i te dzieci posłuszne idą do jakiejś innej szkoły, a pytam, a co byś chciał robić? A chciałbym służyć Jezusowi. Marzy mi się, żebym został pastorem. Ja mówię, to co stoi na przeszkodzie? No tata, chrześcijanin, nalega, żebym zdobył inny zawód, bo jak zostanę pastorem, to bieda będzie, a jak będę kimś innym, to będzie dobrze. Królestwo Boże to nie pokarm i nie napój, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Wiecie, czasem bywa tak, że musimy wybierać, co wybierzemy, czy pójdziemy za Panem, czy wybierzemy Boże drogi, czy też być może wybierzemy swoje własne drogi, którą drogą pójdziemy. A więc bardzo często problemem dla nas, kiedy mowa o radości, wybaczcie, że ten przydługi wstęp mówię, jest wybór pomiędzy życiem z Duchem Świętym albo w Duchu Świętym, a życiem bez Niego. Bez Jego przewodnictwa. Ale pewnego dnia ja i ty staniemy przed Panem. I co ja mu wtedy powiem, jeśli wybiorę życie bez Niego? Co ja mu wtedy powiem, jeśli wybiorę życie, kiedy będę mówił, no tak, Panie, daj mi jeść, daj mi pić, zatroszcz się o mnie, pobłogosław mnie. Ale przecież są inne rzeczy. A więc chciałbym mówić o radości, która jest wytworem Ducha Świętego, która jest dziełem Ducha Świętego we mnie, która jest dziełem Ducha Świętego w nas, wierzących ludziach. I tutaj powiem o trzech rzeczach. O radości w przykazaniach, o ewangelizacji i o wartościowym życiu. Halleluja. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 10 i 11 wiersz powiadają tak. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Postępowanie wbrew Bogu ma pewną niewiarygodną siłę. Co takiego mianowicie sprawia postępowanie wbrew Bogu, wbrew przykazaniu Pana, wbrew Jego woli? Otóż postępowanie takie sprawia, że może to rozmiażdżyć twoją duszę, zniszczyć ją i na drobne kawałki porozwalać, kiedy zaczynasz postępować wbrew Bogu. Jeśli jesteś głęboko wierzący i żyjesz w grzechu, to możesz robić wszystko. Możesz przychodzić do zboru. Możesz żyć normalnie. W grzechu się normalnie żyje, za wyjątkiem jednej jedynej rzeczy. Za wyjątkiem przychodzenia do Boga. Kiedy grzech zaczyna dopadać nasze życie, siostry i bracia, może wy takich rzeczy nie wiecie, bo wy tutaj święci jesteście, jak tak patrzę w porównaniu z wami na innych. Ale tak sobie myślę, możesz robić, co chcesz, możesz przyjść do zboru, pomodlić się, możesz śpiewać, możesz słuchać kazań, możesz prowadzić normalne życie, tylko nie masz wolności, żeby przyjść do Boga i znajdować w tym radość. Kiedyś Pan Bóg powiedział do Kaina tak. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się oblicze twoje? Wszak byłoby pogodne, gdybyś dobrze czynił. Bo kiedy żyjemy bez przykazań Pana, Kiedy pragniemy robić coś po swojemu, to zacznie nam brakować społeczności z Bogiem. To jest pierwsza rzecz, która się w naszym życiu dzieje. Kiedy robimy coś wbrew woli Bożej, możemy być uśmiechnięci, możemy intensywnie pracować, ba, możemy nawet przeżywać jakieś radości związane z życiem tutaj na tej ziemi, ale będzie nam brakowało obecności Bożej, kiedy żyjemy bez przykazań naszego Pana, kiedy żyjemy poza tymi przykazaniami. Trwać w miłości Bożej to nie jest tylko jakiś slogan. Tutaj Pan Jezus mówi, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, będziecie trwać w miłości mojej. To nie jest jakiś slogan, trwam w miłości Bożej. Co to znaczy? Co tak naprawdę znaczy to stwierdzenie trwać w miłości Bożej? To jest opis mojej duszy. Kiedy trwam w miłości Bożej, to mam wolność przychodzenia do Pana Jezusa. Kiedy nie trwam w miłości Bożej, kiedy nie trwam w przykazaniach Pana, w moim sercu zaczyna dominować strach. No jak tak mogę przyjść do Jezusa? Czy On mnie wysłucha? Zobaczcie, to jest w ten sposób. Nie przestrzegam Bożej woli, nie szukam Bożej woli i niech się coś w moim życiu złego wydarzy. Na przykład dziecko zachoruje. Jaka jest pierwsza rzecz? Pójdę do zboru, się pomodlą, no bo mnie Pan Bóg nie wysłucha. Takich jak ja Bóg nie wysłuchuje. Ja pamiętam jak dziś, krótko przed moim nawróceniem, powinęła mi się noga, bo moje pragnienie to było zostać kierowcą ciężarówki. I wcale nie chciałem mojego życia oddać Bogu. Czy grzechem jest być kierowcą ciężarówki? W żadnym wypadku. No więc ja chciałem być kierowcą ciężarówki i tak sobie to życie układałem, wcale nie w grzech, tylko po swojemu. I chciałem, żeby mi się Pan Bóg nie wtrącał do mojego życia. Ja je sobie zaplanowałem, ja je sobie ułożyłem. Panie Boże, trzymaj się od mojego życia z dala, to znaczy błogosław mnie i tak dalej, ale ja już sobie ułożę. I pamiętam, pojechałem na takie badania psychologiczne przed kursem prawa jazdy i oni tam badają refleks, jak się w ciemności człowiek zachowuje. No i skończyły się te badania psychologiczne i pani psycholog mówi, no bardzo mi przykro, ale masz słabe wyniki, nie możesz być kierowcą. I ja myślałem, że świat się pode mną zawali. I pani powiedziała tak, no dobrze, dam ci szansę, za 2 tygodnie przyjdziesz jeszcze raz na te badania, ale będą dużo trudniejsze i nikt ich nie zdaje. No i wiecie, co robi człowiek, który chce żyć wbrew Bogu, chce żyć po swojemu i ma problem? Co robi człowiek? Poszedłem do mojej mamy, bo mówię tak, ona kocha Boga, Bóg ją kocha, o cokolwiek Boga poprosi, to jej da, gdybym ja poprosił, na pewno nie spełni. Panie Boże, ja mam na Ciebie haka. Poślę na Ciebie moją mamę. Poszedłem do mojej mamy i mówię, mamusiu, taki jestem załamany, bo nie mogę być kierowcą ciężarówki. Nie zdałem tego testu. Co to będzie? Moja mama mówi tak, syneczku, nie martw się. Ja pójdę do naszego Ojca Niebiańskiego. Będę z Nim rozmawiała. Zobaczysz, że On Cię pobłogosławi. Ja, nie chcąc służyć Bogu, zostawiłem to mojej mamie, żeby się modliła. Pamiętam tylko dzień wcześniej, przed tym powtórnym testem, otworzyłem Biblię, żeby zapracować na chociaż trochę przychylności Bożej. Poszedłem na te badania, moja mama się pomodliła i sprawdzili mnie. Potem ta pani psycholog rozmawia ze mną, mówi, wiesz co, ja nie wiem, co się z tobą 2 tygodnie temu stało. Masz znakomite wyniki. masz znakomite wyniki, możesz być kierowcą. Dlaczego ja o tym wszystkim opowiadam? Bo wiecie, jeżeli nie szukamy Bożej woli w naszym życiu, nie szukamy spełnienia Bożej woli, to pierwsza rzecz, jaka się dzieje, nie mamy wolności w przychodzeniu do Boga. Bo kiedy przychodzisz do Pana, kiedy szukasz Bożej woli, kiedy pragniesz się podobać Bogu, kiedy pragniesz podobać się Jemu czystym sercem i mówisz: Panie, ja chcę Ciebie szukać, Twoja miłość jest dla mnie najważniejsza, wypełnienie Twojej woli jest dla mnie prawdziwym skarbem. Nie musisz być doskonałym człowiekiem, ale przychodzisz do Boga i co mówisz? Panie, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Panie, ja wiem, że Tobie mogę powiedzieć wszystko. Panie, we wszystkich moich problemach, we wszystkich trudnościach, we wszystkich moich zmaganiach, kiedy przychodzę do Ciebie, Ty mnie zawsze wysłuchujesz, Ty mi zawsze pomagasz. Kiedy spełniamy Bożą wolę, i o tym mówi Pan Jezus Chrystus, kiedy unikamy grzechu, być może wcale nie jest nam łatwiej żyć, ale w Twojej duszy jest pieśń radości. Kiedy czujesz, że wypełniasz Bożą wolę, choćbyś przechodził przez trudności i zmagania, w Twojej duszy jest pieśń radości. To jest radość, która trwa. To jest radość, która gdzieś tam głęboko w Twoim sercu jest zakorzeniona i być może Twoje życie nie jest życiem jak marzenie. Być może Twoje życie nawet jest naznaczone trudnościami, ale kiedy szukasz bliskości Bożej, kiedy chcesz się podobać Bogu, w Twojej duszy jest pieśń. W Twojej duszy jest radość, której nic i nikt nie będzie mógł wyrwać z Twojej serca. Z Twojego serca. A kiedy nie szukasz Bożej woli, kiedy nie szukasz przykazań, to pierwsza rzecz, nie trwasz w miłości Bożej. I mówisz tak: takich jak ja to Bóg nie kocha. Takim jak ja to Bóg nie odpowiada na modlitwy. Lepiej trzeba pójść do kogoś innego, żeby się o mnie modlił. Zobaczcie, tak mówi ten fragment Słowa Bożego. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Zobaczcie, Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, żeby wypełnić wolę Ojca. I powiedział: Ojcze, cokolwiek Ty mi mówisz, gdziekolwiek mi nie posyłasz, cokolwiek mi każesz uczynić, ja to spełnię. Ale zobaczcie, jak Jezus mówił: Ojcze, Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ta miłość między Ojcem a Nim doszła do doskonałości. A kiedy w Twojej duszy króluje miłość Boża, to znaczy wiesz, że nic Cię nie oddziela od Pana. To znaczy, że wiesz, że Bóg może robić, co chce w Twoim życiu. Radość zaczyna przelewać się w Twojej duszy. Ta pieśń w Twoim sercu ciągle gra. To jest pieśń radości, pieśń uwielbienia, pieśń chwały. Bóg nie tylko dał nam przykazania po to, żebyśmy byli zgnębieni i żeby nam było trudno żyć. Bóg dał nam przykazania po to, byśmy opływali w radość. Bóg dał nam przykazania po to, żeby w naszych duszach brzmiała pieśń radości i uwielbienia. Bo kiedy spełniamy te przykazania, Boży Duch zstępuje na nas i zaczynamy się cieszyć, zaczynamy się radować. Może przejdę dalej, żebym mógł dokończyć. Kiedy Duch Święty daje nam radość, bo czytaliśmy: Królestwo Boże to nie pokarm i nie napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kiedy radość w Duchu Świętym opanowuje nasze życie? to jest również ewangelizacja. Powiem tak, nie ma cudów. Zwiastowanie Jezusa Chrystusa innym ludziom zawsze daje nam poważny zastrzyk radości. Nie ma tutaj żadnych cudów. Ewangelizujesz, masz radość. Nie ewangelizujesz, nie masz radości. To jest tak proste. Nawet jeśli ewangelizacja jest dla nas czymś trudnym. Dlaczego tak wielu chrześcijan jest smutnych? Dlaczego tak wielu chrześcijan nie raduje się? Bo nie ewangelizują. Bo nie opowiadają o cudownym Jezusie Chrystusie i o zbawieniu w Jezusie Chrystusie innym ludziom. Wiecie, mnie zwiastowanie Jezusa Chrystusa przypomina radość z narodzenia się dzieci. Planowane czy nieplanowane, radość wielka. Jak już człowiek zobaczy, to myśli sobie, jak można żyć było w ogóle bez tego dziecka. I tak jest z ewangelizacją. My nie mamy tej radości rodzenia się dzieci. Albo za mało mamy. Kiedy zwiastujemy Ewangelię, kiedy zapraszamy ludzi do Jezusa, czy to jako pojedyncze osoby, czy jako zbór. Wiecie, który zbór jest najradośniejszy? Ten, w którym są duże chrzty. Zbór, w którym ludzie się nawracają. Przychodzą do Jezusa. Przychodzą do poznania łaski Bożej. A my jesteśmy świadkami tego cudownego wydarzenia. Przychodzimy i mówimy, Boże, jak i ja jestem szczęśliwy, że moje oczy to oglądają. Kiedy widzę, jak ludzie się nawracają, kiedy widzę, jak ludzie przychodzą do poznania łaski Bożej, Panie, jaki ja jestem szczęśliwy. A jak nie widzimy tego, co się dzieje? Wiecie, co się dzieje? Zaczynamy mówić, czy Kościół ma sens. Jak nie ma nawróceń, czy to moja woda, czy ona tak na stałe tu stoi? Jak na stałe, to też się napiję. Mam nadzieję, że to prawdziwa z kranu, wiślacka woda, nie tam jakaś butelkowana. Co się dzieje, kiedy ludzie się w zborze nie nawracają, siostry i bracia? Zaczynamy wyszukiwać problemy. Ja mam nadzieję, że u was tak nie ma, ale takie są moje doświadczenia. Jak ludzie się nie nawracają, to siostry i bracia zaczynają wyszukiwać problemy. Bo jakbyś przychodził na nabożeństwo i jak się spóźnisz 2 minuty, to musisz uważać, bo może miejsca dla ciebie nie będzie, bo grzesznicy gotowi są do nawrócenia i przyszli na nabożeństwo. No to interesujesz się tym, co Bóg zrobił. A jak wszystko normalnie, po staremu, tak jak to zazwyczaj, to się przypatrujesz, czy pastor wystarczająco serdecznie się z tobą przywitał. Jak się wystarczająco serdecznie z tobą nie przywitał, to mówisz tak. Widzę, że u nas w zborze nie ma miłości. Albo zaczynamy dyskutować, że jakiś brat albo jakaś siostra, ktoś coś powiedział. Jak się ludzie nawracają, nic cię nie obchodzi. Boże, nawracają się. Boże, cuda się dzieją. Przychodzą do Jezusa. Oczyszczani są krwią baranka. Będziemy mieli chrzest. Trzeba poszerzyć salę do nabożeństw. Wszyscy się cieszą. A jak ludzie się nie nawracają, znowu ta sama pieśń. Ktoś powie, a czemu radośniejszych nie śpiewamy? Bo chciałoby się poklaskać. A ktoś powie, a ja bym wolał takie rzewne pieśni. Tak bym sobie pośpiewał i aż by się łza wokół zakręciła. Chrześcijanie są nieszczęśliwi, jeśli im się dzieci nie rodzą. Zbory są nieszczęśliwe, kiedy nie nawracają się ludzie. My jako Boże dzieci jesteśmy tak nieszczęśliwi, kiedy nie zwiastujemy Jezusa. A wiecie dlaczego? Bo Duch Święty działa w ewangelizacji. Duch Święty jest zainteresowany tym, żeby ratować grzeszników. Jak my nie idziemy razem z Duchem Świętym, to i nie mamy Jego owocu. To nie mamy Jego owocu. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 3 wiersz mówią: ci tedy wyprawieni przez zbór szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. Kiedy ludzie się nawracają, przynosi to radość wszystkim. To przynosi dobre świadectwo, dobrą zachętę, żeby powiedzieć o Jezusie. Powiem tak, ile ludzie muszą zapłacić za namiastkę radości? Ile ludzie muszą zapłacić, żeby chociaż trochę mieć radości w swoim życiu? Różne sposoby na tę radość wybierają. A ja mogę mieć radość, ratując duszę. Ja mogę mieć radość, wyznając Jezusa przed tym złym i grzesznym światem. Jak ci smutno, to być może jednym z powodów jest to, że pora otworzyć swoje usta i zacząć zwiastować Ewangelię. To cię uzdrowi. To cię uzdrowi z wszystkich smutków. To cię uzdrowi z niezadowolenia. To cię uzdrowi z narzekania. To cię uzdrowi. Przyjdziesz do zboru, jak będziesz zwiastować Ewangelię i opowiadać, czy się nawrócą, czy nie. Opowiadać ludziom o Jezusie, zobaczysz, że przyjdziesz do zboru i powiesz tak: ależ oni wszyscy piękni dzisiaj są w tym zborze. Ależ oni wszyscy serdeczni i mili. Zobaczysz. Psalm 126, wiersze 5 i 6. Bardzo ciekawy fragment. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. To jest radość, którą daje, której udziela Duch Święty. Co to znaczy? To znaczy, siostry i bracia, że bardzo często w naszym życiu bywa tak, że mamy nieść ziarno siewne nawet wtedy, kiedy nam się chce płakać. Nawet wtedy, kiedy jest ci trudno zwiastować o Jezusie. Nawet wtedy, kiedy kolana ci się trzęsą. Nawet wtedy, kiedy głos ci w gardle odejmuje. Nawet wtedy, jeśli by to oznaczało cierpienie, pośmiewisko, odrzucenie od innych ludzi. Słowo Boże mówi tak: ci, którzy siali ze łzami, bez względu na koszt, bez względu na cenę, jaką musisz zapłacić, chcę ci powiedzieć, nie możesz sobie pozwolić na niezwiastowanie Jezusa. Bo w momencie, kiedy skończysz zwiastować Jezusa, w momencie, kiedy skończysz ewangelizować, od razu zabraknie ci radości. Zrobi się smutno. A więc siejmy to dobre ziarno Ewangelii. Zapraszajmy ludzi do Jezusa. Czy nas zrozumieją, czy nas nie zrozumieją, mniejsza o to. Zostawmy to Duchowi Świętemu. Czy przyjmą od nas, czy nie przyjmą, zostawmy to Duchowi Świętemu. Moje i twoje zadanie to powiedzieć o Jezusie. O tym, że Jezus dzisiaj zbawia. Że Jezus dzisiaj zmienia życie. A tak swoją drogą, jak zobaczą takiego, który chodzi i mówi o Jezusie, a zobaczą też w tobie radość, to powiedzą tak: a ja tyle forsy wydaję, żeby mieć odrobinę radości, a ten chodzi i się cieszy. Tam, gdzie jest ewangelizacja, tam z pewnością jest Duch Święty. Tam, gdzie jest ewangelizacja, tam z pewnością Duch Boży działa. I Słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy zwiastowali. Bo Królestwo Boże to nie pokarm i nie napój. To nie to, co zjesz, nawet jeśli jesz z ręki Pana. Ale to jest dzieło Ducha Świętego w tobie. I jeszcze jedną rzecz, chociaż prawdopodobnie mógłbym mówić dużo o wielu innych rzeczach, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym dzisiaj powiedzieć. Kiedy Duch Święty daje nam radość? Wtedy, kiedy nasze życie jest wartościowe. Nie ma nic gorszego niż puste życie, niż duchowo puste życie. To nawet nie jest najważniejsze, czy w tym życiu był sukces, czy tam sukcesu nie było. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy z założenia chcieli żyć życiem wartościowym. Życiem, które przyniesie błogosławiony owoc. A to jest sprawa ciężka. List Jakuba, 1:2 powiada: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że... I tam dalej jest mowa o tym, co się dzieje z naszym życiem. Kiedy przechodzimy rozmaite próby? Wtedy, kiedy usiłujemy to życie przekuć na coś wartościowego. Bo w momencie, kiedy bierzemy się za budowanie Bożego Królestwa, w momencie, kiedy zaczynamy się starać, aby moje życie wniosło coś wartościowego w Królestwo Boże, kiedy zaczynamy się poświęcać służbie, natychmiast przychodzą próby i doświadczenia. Bo wartościowe życie wymaga ceny. Wartościowe życie wymaga ceny do zapłacenia. Pozwólcie, że powiem krótkie świadectwo. Miesiąc temu odszedł do wieczności mój ojciec. Wiem, że odszedł pojednany z Bogiem. Muszę powiedzieć, że nasze życie rodzinne wyglądało marnie. Nawet tak po ludzku rzecz ujmując, to nasze życie rodzinne nie byłoby dobrym świadectwem. Ale wiecie, jako syn, który patrzył, jak odchodzi ojciec, chociaż miałem świadomość, że odchodzi do ojca, pojednany z Bogiem, zacząłem się zastanawiać nad tym życiem. Bo to jest trudny moment, kiedy żegnamy się z kimś, kto jest dla nas ważny, kogo kochamy. I tak patrząc, jak odchodzi mój ojciec i patrząc na to pożegnanie, tak dużo rozmyślałem i mówię: Boże, pokaż mi, co wartościowego w tym życiu było. Zacząłem szukać. Cieszę się, że odszedł pojednany z Bogiem, ale wracam do lat 50., kiedy, tutaj brat nawiązywał do tych prześladowań, w nocy z 19 na 20 września 50 roku w ogóle aresztowano około 200 osób. 3 osoby stąd, ale w Polsce aresztowano około 200 osób po to, żeby prześladować Kościół. I potem kilka lat później mój ojciec, kiedy działy się różne rzeczy w naszym kraju, kiedy Kościół był prześladowany, postanowił, że chciałby zrobić coś dla Królestwa Bożego. I kiedy przyszła, ja mówię to już do starszych, za czasów Gomułki, Odwilż, mój ojciec został przełożonym zboru w Słupsku. Tam nie było kaplicy. Więc zaczął chodzić do różnych ludzi, do urzędników, prosić, żeby państwo dało jakieś miejsce, gdzie Boży lud będzie mógł się zbierać. Znalazł takie miejsce teraz w Słupsku na ulicy Długosza to jest. Tam taki kościół był zamieniony na magazyn mebli. I on zaczął chodzić do tych urzędników i prosić, żeby przekazali to kościołowi. I potem moja mama mi opowiadała, że kiedy po długich trudach, już nie będę opowiadał w szczegółach, żeby nie mówić zbyt długiej historii, po długich trudach, kiedy zdobył dla zboru ten budynek, nie było nikogo, kto by mu pomagał. Więc trzeba było wykonać bardzo duży remont. Przez długie miesiące na siódmą szedł do pracy, do ogrodnictwa. O godzinie 15 kończył pracę, jadł obiad i szedł do zboru. Sam jeden remontował ten budynek. Mama mówiła, że wracał bardzo późno. Czasem na drabinie coś remontował, przy suficie, przy dachu. Mówi, wiele razy się bała, że nie wróci, że coś mu się stało. Wracał o godzinie 23. Kładł się spać. Rano wstawał, szedł do pracy na siódmą, do trzeciej pracował, jadł obiad, szedł pracować przy remoncie tego zniszczonego kościoła. Potem było mnóstwo zgorszeń, więc i on się zgorszył postawą braci i jego życie marnie wyglądało i to może nie jest usprawiedliwienie, ale nie o tym chcę mówić. Wiecie, wdzięczny jestem Bogu, że odszedł pojednany z Bogiem. Ale tak sobie pomyślałem, jak to dobrze, kiedy nasze życie ma jakąś wartość. Bo ktokolwiek się dzisiaj w tej kaplicy w Słupsku modli, mój ojciec ma w tym udział. Ktokolwiek dzisiaj w tej kaplicy w Słupsku się nawraca, mój ojciec ma w tym jakiś udział. Ktokolwiek dzisiaj w tej kaplicy bierze chrzest, mój ojciec ma w tym jakiś udział. Kiedy chwała dla naszego Pana jest zanoszona przez braci i siostry, mój ojciec ma w tym jakiś udział. Bracia i siostry, musimy sobie nieraz zadać pytanie, co wartościowego w naszym życiu jest, czy tak naprawdę inwestujemy swoje życie w Boga, żeby z Niego czerpać radość? Czy może w dniu śmierci powiemy o sobie, lubił jeździć na nartach i jeździł często na nartach? Albo może na koniec swojego życia powiemy, a on lubił pielęgnować ogródek i pracował dużo w ogródku. A może powinniśmy powiedzieć o sobie albo ktoś o nas poświęcił się dla Królestwa Bożego. Poświęcił się dla głoszenia Ewangelii. Poświęcił się dla rozwoju zboru. Kiedy patrzymy na swoje życie, jak możemy opisać nasze życie? No tak, ożenił się jak wszyscy. Miał dzieci jak wszyscy, pracował. A apostoł Paweł, kiedy umierał, mówi tak, dobry bój bojowałem. Siostry i bracia, jakże bardzo dzisiaj potrzebujemy, jeśli chcemy czerpać radość z Ducha Świętego, jakże bardzo potrzebujemy, by nasze życie było życiem wartościowym. Żeby to było życie, które jest poświęceniem dla Królestwa Bożego, które jest poświęceniem dla Pana Jezusa. Niech to będzie życie, które jest poświęceniem dla dzieci Bożych. Niech to będzie życie, o którym powiemy, tak, ta siostra, ten brat poświęcili się, żeby ludzie byli zbudowani. żeby życie nasze było wartościowe. Kiedy Duch Święty przychodzi, czasem stawia przed nami trudne drogi, trudne decyzje. Ale musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy czerpać z radości Ducha Świętego? Czy pragniemy, by ten Duch Święty, by Duch Boży pomnażał w nas swoją radość? Poprzez to, że będziemy szukać Jego woli, poprzez to, że będziemy ewangelizować, poprzez to, że się poświęcimy dla Królestwa Bożego, nie wiem, dla dzieci w szkółce, dla młodzieży, żeby uwielbienie było, żeby słowo było głoszone, żeby posprzątane było w zborze. Ja nie wiem, w jaki sposób. Siostry i bracia, jaką cenę płacimy za to, żeby służyć Jezusowi? Czy nasze życie jest życiem wartościowym? Na zakończenie jeszcze krótkie świadectwo, którym muszę się podzielić, bo tyle radości z niego mam. Z trzech niezależnych źródeł słyszałem niesamowite świadectwo. Jakbyście zapytali, gdzie najwięcej ludzi w tej chwili na świecie się nawraca? Procentowo w dwóch krajach, bo może w liczbach to różnie bywa. Bardzo dużo ludzi w Indiach się nawraca. Nie wiadomo, jak dużo ludzi nawraca się w Chinach. Mówi się, że tam naszych jest już ze 100 milionów. Ale chcecie się dowiedzieć, gdzie się najwięcej ludzi nawraca? Z trzech niezależnych źródeł słyszałem. Procentowo, bo to powiedzmy Indie mają miliard ludzi, to tam jak się nawraca, tam się 1500 osób dziennie nawraca. Ktoś tam w samych zborach bożych. Najwięcej ludzi w tej chwili nawraca się w dwóch krajach. W Iranie i Afganistanie. Słyszałem o tym z trzech niezależnych źródeł. Tamci wierzący muszą płacić niesamowitą cenę za to, żeby służyć Jezusowi. Otóż muzułmanie, jeżeli są zbory, które czy kościoły chrześcijańskie, które istniały, oni pozwalają na to z zastrzeżeniem, że tam muzułmanin się nie może nawrócić. Ale nikt tam tego nie kontroluje. Ludzie się nawracają i to bardzo wielkie rzesze. A wiecie, kto ich najbardziej prześladuje? Nominalni chrześcijanie. Nie muzułmanie, ale nominalni chrześcijanie. I ci ludzie muszą zapłacić często bardzo wielką cenę. Wiecie, my mówimy tak, no nas tutaj nikt nie chce słuchać. Tak? Tak nieraz mówimy. Mówić o Jezusie ludzie nie chcą słuchać. A co ma powiedzieć taki Irańczyk, który mu może powiedzieć, jeśli ja powiem mojemu sąsiadowi o Jezusie, to być może zadenuncjuje mnie na policję i przyjdą i mnie zabiją. A jednak tam się nawraca najwięcej ludzi. Procentowo w stosunku do liczby mieszkańców. Bóg czyni cudowne rzeczy, bo miłuje ten naród. Bo miłuje tych ludzi. Siostry i bracia, jakże ważne jest to, jakże bardzo potrzebujemy tego, by szukać dróg pańskich, jak nigdy przedtem. Byśmy nie pozwolili diabłu oszukiwać nas. Bo jeśli będziemy szli drogami pańskimi, jeśli będziemy przestrzegać Jego przykazań, jeśli pozwolimy, by kierował naszym życiem tak, jak chce, jeśli będziemy zwiastować Ewangelię, jeśli się poświęcimy, by nasze życie było wartościowe, w naszym sercu będzie brzmiała pieśń radości. W czasie trudnym czy nie, w czasie dobrym czy niedobrym, głęboko w naszym sercu będzie brzmiała pieśń radości. I takiej pieśni radości życzę każdemu z nas. Bo Bóg nie powołał nas, byśmy żyli pustym życiem. Bóg nie powołał nas, żebyśmy żyli nieszczęśliwym życiem. Ale Bóg powołał nas, żeby nasze życie było wartościowe. Żeby to życie było życiem w Duchu Świętym. Halleluja. Powstańmy, żeby się pomodlić. Halleluja. Panie, dzisiaj przychodzimy do Ciebie i prosimy, abyś wejrzał w nasze serca. Panie, ja wiem, że nawet kiedy my źle postępujemy, krew Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, może oczyścić nas od wszelkiego grzechu. Panie, nawet wtedy, kiedy czynimy coś nie tak, Ty chcesz zmieniać nasze życie. Boże, ja dziękuję Ci, że posłałeś Twojego Świętego Ducha. Panie, że Twój Święty Duch przyszedł po to, żebyśmy cieszyli się i radowali pełnią nowego życia. Panie, byśmy cieszyli się i radowali tą radością niewysłowioną, tą radością, którą sprawia Duch Święty. Panie, byśmy mogli powiedzieć, tak, moje życie ma wartość, moje życie jest piękne, moje życie jest cudowne, bo Duch Święty napełnia mnie tak cudowną radością. Panie, wejrzyj w nasze serca. I dzisiaj Cię proszę, abyś zmieniał nasze życie. Byśmy mogli być ludźmi, w których Duch Święty czyni swoje dzieło. Panie, niech ta radość przelewa się w naszych sercach. Niech ta radość przepełnia nasze życie. Niech ta radość w Duchu Świętym sprawia, że nasze życie będzie cudowną pieśnią chwały i uwielbienia. Boże, zmieniaj nasze życie. Tak wiele masz dla nas, tak wiele błogosławieństw, tak wiele łask. Panie, pola dojrzały. Ludzie są gotowi, by być zbawieni przez łaskę Jezusa Chrystusa. Dokonaj przemiany w nas, żeńcach. Panie, byśmy siali ziarno, a potem zbierali z radością plony. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, spraw, żeby życie każdego z nas było poświęceniem dla Bożego Królestwa. Panie, spraw, żeby życie każdego z nas było życiem wartościowym. Halleluja. Panie, prosimy Cię, abyś zmieniał nasze życie. I dziękujemy Ci, że Twoja łaska jest nade mną. Wierzę też, Duchu Święty, że to słowo, które dzisiaj siałem i do siebie, i do moich sióstr, przyniesie plon. I o to Cię proszę, o to się modlę. Zmieniaj nasze życie.